Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Serdecznie witam wszystkich radiosłuchaczy. Przy mikrofonie Lech Polakiewicz. Witam również panią Joannę, która realizuje dzisiejszą audycję i naszego gościa, którym jest ksiądz Dominik Chmielewski, salezjanin. Serdecznie witam księdza.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam serdecznie wszystkich.
Drodzy radiosłuchacze, dzisiejszy temat: Biblia instrukcją szczęścia w małżeństwie. Niektórzy na Facebooku, na stronie audycji dla małżonków, dziwią się, dlaczego Biblia ma się wtrącać w życie małżeńskie. No cóż, konstruktor każdego urządzenia, jak uruchamia do sprzedaży, no to załącza instrukcję, żeby nie zepsuć. No, a małżeństwo jest dziełem Boga. Bóg stworzył Adama i Ewę i utworzył z nich małżeństwo, pierwsze małżeństwo w dziejach ludzkości. I dał instrukcję do tego, jak małżonkowie mają żyć, żeby właśnie znaleźć się w niebie. Bo raj został co prawda utracony przez Adama i Ewę, ale Chrystus nas odkupił i mamy otwarte bramy raju, tylko tyle, że musimy tam chcieć się dostać. A żeby właśnie żyć zgodnie z instrukcją, to trzeba tą instrukcję znać. Pan Bóg daje nam dużo wskazówek w różny sposób. Również Pismo Święte też o tym mówi. Stąd temat podjęty przez księdza, nie przez małżonków, dlatego że ksiądz się na Piśmie Świętym lepiej zna, jak to się mówi. I dla nas jest też wskazówka, by właśnie Słowo Boże nas prowadziło również w tej dziedzinie małżeńskiej. Nie możemy wybiórczo podchodzić do zaleceń, do instrukcji Pana Boga, jeżeli chcemy być szczęśliwi już tutaj na ziemi, no i żyć pełnią radości w niebie. Oddaję głos ksiądz Dominik Chmielewski. Proszę bardzo.
Tak, jeszcze raz witam wszystkich serdecznie, każdego z osobna, jak umiłowanego Syna Boga i umiłowaną Córkę Boga. Musimy od tego zacząć, ponieważ to jest fundament Biblii. Jesteśmy umiłowanymi dziećmi Bożymi. Bez tego przekonania, które jest fundamentem, że bez względu na to, czy mi się życie udaje, czy się nie udaje, czy dzisiaj zrobiłem milion dobrych uczynków, czy upodjąłem się w najgorsze grzechy, Bóg nawet na milimetr nie cofnął swojej miłości do mnie. Ludzie mogą cofać swoją miłość do mnie. Ludzie mogą odbierać mnie jako kogoś, kto może jest obłudnikiem, faryzeuszem. Kiedy poznają prawdę o mnie, mogą mnie odrzucić, nie chcieć mieć ze mną nic wspólnego. Natomiast Bóg kocha inaczej. W ogóle Pismo Święte mówi, że On jest święty, święty, święty. Kadosz, kadosz, kadosz. No, gdybyśmy chcieli dosłownie przetłumaczyć to święty, to byśmy musieli powiedzieć inny po polsku. On jest inny, inny, inny. Inny również w swojej miłości do każdego z nas. My, kiedy myślimy o miłości Bożej, to często przykładamy do tej miłości miarę ludzką. I myślimy, że On tak samo kocha, jak kocha człowiek. Nie. On kocha tak inaczej, tak nieskończenie inaczej. W sposób jedyny i niepowtarzalny każdego z nas. Jest to objawienie, które powinno być fundamentem rozpoczynania w ogóle przygody miłości z Bogiem i z drugim człowiekiem. Bez tego nie jesteśmy w stanie absolutnie zrobić kroku do przodu. Bóg stwarza mężczyznę i kobietę na swój obraz i podobieństwo. Czyli każdy z nas, kobieta i mężczyzna, są stworzeni na obraz i podobieństwo Boga, który jest miłością. To jest niesłychanie ważne. Boga, który jest miłością. My po grzechu i przez grzech niszczymy ten obraz podobieństwa do Bożej miłości. Ale za chwilę o tym powiem, bo to jest bardzo ważne. Jesteśmy więc stworzeni na wzór naszego Ojca w niebie. I od początku byliśmy stworzeni jako mężczyzna i kobieta. Kobieta była w mężczyźnie. Kiedy patrzymy na to, jak zachowuje się Adam po stworzeniu, to widzimy bardzo mocno, że on rozkwita, rozwija się, dojrzewa w raju, ale ciągle ma wrażenie, że czegoś mu brakuje. Coraz bardziej samotność zaczyna mu doskwierać. I Bóg wtedy usypia Adama i wyciąga z jego wnętrza Ewę. Ewa była od początku w Adamie, tylko Adam jej nie widział, bo ona była ukryta w nim. Ewa jest uczyniona z żebra Adama. Żebro ma symbol, jest przede wszystkim ochroną serca. Kobieta ma chronić serce mężczyzny. Kobieta ma chronić serce mężczyzny. To jest jej pierwszy i najważniejszy argument. Ma chronić serce mężczyzny. Więc to jest bardzo, bardzo ważne. Pierwsze zadanie kobiety. Chronić serce mężczyzny. I proszę wyobrazić sobie, że pierwszy komplement, który padł w raju, to jest komplement, który wypowiedział Adam, widząc Ewę. Nawet nie Boga, nawet nie nadając nazw i imion poszczególnym gatunkom zwierząt i roślin. Po prostu pierwszy komplement, który Adam wykrzyknął z głębi swojego serca, był na widok kobiety. Ta jest dopiero ciałem z mego ciała i kością z mojej kości. Co to oznacza? Jeśli fundamentalnym powołaniem kobiety jest chronienie serca mężczyzny, to fundamentalnym powołaniem mężczyzny jest zachwycać się pięknem kobiety. I to jest niesłychanie ważne. Jeśli budujemy związek pomiędzy mężczyzną a kobietą, to każdy mężczyzna musi sobie uświadomić to, że fundamentalnym powołaniem w budowaniu związku jest nieustanne zachwycanie się swoją kobietą, nieustanne zachwycanie się swoją żoną, nieustanne zachwycanie się swoją córką, nieustanne zachwycanie się swoją siostrą. Zachwyt nad pięknem kobiety. I teraz jest bardzo ważne, aby ten zachwyt podtrzymywać, żeby ten zachwyt był coraz głębszy, żeby ten zachwyt był coraz dojrzalszy, żeby mieć oczy, które patrzą na kobietę, na moją żonę, na moją córkę, patrzą na nią tak, jak patrzy na nią Bóg. Jeśli nie chcę znudzić się w żaden sposób patrzeniem z zachwytem na moją kobietę, muszę patrzeć na nią oczami Boga, bo Bóg się nigdy nie nudzi, patrząc z miłością, czułością i zachwytem na moją żonę. Bóg się nigdy nie nudzi, patrząc z miłością, czułością i zachwytem na moją córkę. Jeśli ja chcę nauczyć się tak patrzeć na nią, jak patrzy na nią Bóg, to muszę wpatrzeć się w Boga i przez Jego oczy, Jego oczami kochać moją żonę, patrzeć na nią z zachwytem, patrzeć z czułością i kontemplować piękno mojej córki. Gdzie to się ma dokonywać? Nade wszystko na adoracji Najświętszego Sakramentu. Mężczyźni, którzy zaczynają codziennie adorować Najświętszy Sakrament, wpatrując się w miłości i z miłością w Boga, Bóg dzieli się z tymi mężczyznami swoim sercem. Dzieli się z tymi mężczyznami swoim uczuciem i miłością do jego najbliższych. Dzieli się z mężczyznami swoim spojrzeniem. I w związku z tym mężczyźni zaczynają po adoracji Najświętszego Sakramentu odbijać promieniowanie czułości spojrzenia Ojca na żonę, na córkę. I teraz codzienna adoracja Najświętszego Sakramentu przez mężczyzn daje tą niesamowitą świeżość spojrzenia i patrzenia z zachwytem. Ostatnio napisała mi żona jednego z wojowników Maryi, że od kiedy jej mąż zaczął codziennie adorować Najświętszy Sakrament, ona mówi, zaczyna patrzeć na mnie, jak 15 lat temu patrzył na mnie, kiedy się we mnie zakochał. I mówi, proszę księdza, jestem tak wdzięczna, że on codziennie adoruje Najświętszy Sakrament między pracą a domem, bo on na mnie patrzy tak, jak wtedy, kiedy się we mnie zakochał. Ja znowu widzę to w jego spojrzeniu. I to jest fundamentalne. Kobieta ma chronić serce mężczyzny. Mężczyzna często nie radzi sobie ze swoimi uczuciami, emocjami. Ktoś kiedyś powiedział, że mężczyźni nie mają uczuć, nie mają emocji. Nie mają uczuć, nie mają emocji, a uczucie głodu? Mężczyźni mają uczucia. Potrafią wyrażać swoje uczucia. Spójrzcie na mężczyzn kibicujących na przykład swojej ulubionej drużynie. I powiedzcie, że to jest mężczyzna bez uczuć. Absolutnie. Mężczyźni mają uczucia, mają emocje. Jednak te emocje i uczucia, szczególnie w sytuacjach pełnych napięcia, stresu, w sytuacjach trudnych w związku, one zaczynają być bardzo mocno tłamszone. I te uczucia i te emocje muszą być w szczególny sposób chronione przez wrażliwość serca kobiety. Tak jak kobiety wylewają swoje uczucia na zewnątrz, dlatego one ciągle i nieustannie mówią, bo po prostu chcą wylewać to, co czują w sercu na zewnątrz. Tak mężczyzna swoje uczucia nieustannie tłamsi wewnątrz. I teraz zadaniem kobiety jest bardzo mądre i dojrzałe opiekowanie się sercem, opiekowanie się uczuciami i emocjami swojego męża, swojego syna. W jaki sposób? Nie przez zwracanie się z różnymi pretensjami, żalami, kiedy jest trudny czas między wami. Opiekować się uczuciami, emocjami, sercem swojego męża, to wyrażać swoje uczucia w taki sposób, żeby przyciągnąć swojego męża, przyciągnąć swojego mężczyznę do takiej reakcji, która by w szczególny sposób powodowała troskę, bliskość między mężczyzną a kobietą. To jest bardzo ważne. Dzielenie się swoim sercem, tym, że przeżywam na przykład teraz bardzo trudny czas, nie czuję się kochana, czuję się w jakiś szczególny sposób, mam trudny czas po prostu, nie radzę sobie ze swoimi uczuciami, nie radzę sobie ze swoim sercem, czuję się odrzucona, czuję się niekochana, czuję, że nie jestem taka dobra, jakbyś chciał, żebym była dla ciebie. Czuję, że zawodzę w takim i w takim momencie naszego związku. Czuję, że jak nie jestem w stanie dawać ci tego, czego bym chciała ci dać. Nie potrafię, chociaż bardzo chcę. W mężczyźnie wywołuje to od razu pragnienie zaopiekowania się swoją kobietą, zaopiekowania się i dowartościowania jej. Kiedy kobieta będzie chciała swoje emocje, swoje uczucia wyrazić w takim trybie oskarżenia mężczyznę o to, że on jej nie daje tego, czego ona potrzebuje. Wszystko będzie kończyć się konfliktem, agresją, złością i po prostu jeszcze będzie bardziej małżonków oddalać od siebie. Bóg stwarza kobietę i mężczyznę równocześnie. Stwarza człowieka jako mężczyznę i kobietę. Fundamentem mężczyzny w budowaniu związku jest podtrzymywanie nieustannego zachwytu swoją kobietą. Fundamentem opiekowania się sercem mężczyzny przez kobietę jest chronienie jego uczuć, jego emocji. Wychowywanie też jego uczuć, jego emocji, bo czasami jesteśmy bardzo szorstcy w naszych zachowaniach, w naszych reakcjach. Kobieta łagodzi nasze serce, uczy nas wychowywać nasze uczucia. Więc to jest bardzo ważne. Dwa, dla mężczyzn, z tego cały czas jednego obrazu. Mężczyzna został uśmiercony wręcz przez Boga. Tam jest słowo sen, ale to słowo hebrajskie oznacza też śmierć. Mężczyzna musiał zostać uśmiercony dla samego siebie, żeby móc zobaczyć swoją kobietę. Dla nas mężczyzn jest to niesłychanie ważne. Spostrzeżenie. Znaczy, musimy umrzeć dla naszego ego, dla naszego ja, dla naszego egocentryzmu. Musimy umrzeć dla ciał innych kobiet. Musimy umrzeć dla zachwytu innymi kobietami, które nie są naszą żoną, które nie są naszą córką. I to jest bardzo ważne. To umieranie rozpoczyna się od naszych myśli. Że nie pozwalamy sobie aby nasze myśli zajmowała inna kobieta, która nie jest moją żoną. Nasze oczy, które są bramą serca, musimy uśmiercić te oczy, żeby nie oglądały się za innymi kobietami, które mogą wzbudzać w nas podziw, zachwyt swoim pięknem, kiedy powinniśmy te oczy nieustannie kierować na swoją żonę i odkrywać w niej piękno i zachwyt tej jedynej i niepowtarzalnej kobiety, wybranej przez nas spośród miliardów innych kobiet na naszą żonę. Więc nieustanna straż oczu, nieustanna straż naszych myśli, aby nie pozwalać, by biegły do innej kobiety, ponieważ ja ślubowałem Bogu, że to ta konkretna kobieta, jedyna na całym świecie, będzie miała całą moją miłość. A co to znaczy całą moją miłość? Całą moją uwagę, moje myśli najpiękniejsze dla niej, moje spojrzenie najpiękniejsze dla niej, nieustanne bycie przy niej, najpiękniejsze komplementy dla niej. Ja cały chcę być najpiękniej tylko dla tej jednej wybranej kobiety. I zobaczcie, kochani, z tego jednego obrazu, ile można wyciągnąć już do budowania piękna naszego małżeństwa. Bóg ustanowił mężczyznę i kobietę jako taki swoisty dream team, taka drużyna marzeń. Dał im pełny autorytet nad każdym złem i autorytet nad rajem. Autorytet nad rajem, który jest autorytetem miłości. Czyńcie sobie ziemię poddaną, ale pamiętajmy, tak jak Bóg, który jest miłością, stwarza z miłości, tak autorytet nad rajem, nad światem, autorytet nad rodziną możemy mieć tylko wtedy, jako rodzice nad dziećmi chociażby, małżonkowie nad sobą. Możemy mieć autorytet tylko wtedy, kiedy kochamy. Powiem więcej, tak jak nasz założyciel święty Jan Bosko, mistrz wychowania dzieci i młodzieży, mówił, nie wystarczy, że mówisz kocham. Musisz zrobić wszystko, żeby ten, komu mówisz kocham, czuł się kochany. Nie wystarczy, że mąż mówi żonie kocham cię. Nie wystarczy, że żona mówi mężowi kocham cię. Ty musisz sprawić, że on naprawdę czuje się kochany przez ciebie. To jest kwintesencja budowania miłości i zaufania. A więc to jest tak ważne, żebyśmy dojrzewali nieustannie, nie tylko w afirmacji miłości do współmałżonka, do naszych dzieci, ale robili wszystko, żeby za słowami szły czyny, które świadczą o tym, że naprawdę kocham. Szły czyny, które świadczą o tym, że naprawdę się poświęcam. Że naprawdę mi najbardziej zależy na tobie. Kochani moi, nie mam wątpliwości, że początek naszego życia jest niesłychanie ważny i on wręcz programuje nasze zachowania. Każdy z nas, przyszły mąż, przyszła żona, każdy chłopak, każda dziewczyna, ma to największe marzenie kochać i być kochanym. A tymczasem, gdybyśmy przyjrzeli się sobie, to odczuwamy tak często uczucie odrzucenia, przekonanie, że jestem do niczego, po co żyję, jestem beznadziejny, nie można mnie kochać, wszystko jest bez sensu. Ciekawe, że psychologowie prenatalni zajmujący się początkiem życia człowieka w łonie matki mówią coraz częściej o istnieniu tak zwanej pamięci emocjonalnej, zaistniałej w dziecku praktycznie już w momencie poczęcia. Serce jest pierwszym narządem, które tworzy się od momentu poczęcia. I teraz proszę zauważyć, że współżycie seksualne z mentalnością odrzucenia życia, lęku przed dzieckiem, zabezpieczaniem się, żeby się tylko nie poczęło, odciska kolosalne piętno na dziecku. I tutaj psychologowie mówią o zranieniu pustki, śmierci, nicości. To jest bardzo ważne, kiedy chcemy zrozumieć śmiertelne zagrożenie antykoncepcją w małżeństwie. Kiedy mąż, kiedy ojciec, kiedy żona, kiedy matka stosują antykoncepcję w małżeństwie, to uderzają bezpośrednio w swoją najgłębszą tożsamość. Używanie antykoncepcji w małżeństwie to krzyk matki nie chcę być matką, nie chcę być matką. To krzyk ojca, nie chcę być ojcem, nie chcę być ojcem. Razem krzyczą, nie chcemy dziecka, nie chcemy dziecka, nie chcemy dziecka. Nie zdajemy sobie sprawy z tego, co jest istotą antykoncepcji. Odrzucenie swojej najgłębszej tożsamości. Mnóstwo małżeństw, które stosują antykoncepcję, mają strasznie zniszczone i destrukcyjne uczucia względem siebie, ponieważ tak naprawdę cały czas atakują swoją własną, najgłębszą tożsamość. Nie można kochać drugiego człowieka, jednocześnie odrzucając siebie. Cały czas odrzucając siebie. Jakim ja byłbym księdzem, gdybym cały czas, każdego dnia mówił, nie chcę być księdzem, nie chcę być księdzem, nie chcę być księdzem. Przecież bym znienawidził wszystkich ludzi, którzy by do mnie przychodzili. Jeśli matka mówi, nie chcę być matką, ojciec mówi, nie chcę być ojcem, mówią razem, nie chcę dziecka, nie chcemy dziecka, nie chcemy dziecka. Jak ma kwitnąć relacja miłości między mężem i żoną? Jak ma kwitnąć relacja miłości między rodzicami a dziećmi? To jest niemożliwe. I to jest najgorsze, co może być, jeśli chodzi o antykoncepcję. Uderzenie w naszą najgłębszą tożsamość. I dopiero małżeństwa, które rezygnują z antykoncepcji, które pokutują za grzech antykoncepcji, które wchodzą w metody naturalne. Metody naturalne nie są naturalną antykoncepcją, wbrew pozorom. W metodach naturalnych, nawet kiedy planujemy, że nie chcemy mieć teraz dziecka i współżyjemy w okresie niepłodnym, to mamy intencję, że jeśli dziecko by się poczęło, to przyjmujemy je z całą miłością. Współżyjemy w okresie niepłodnym. Nie planujemy mieć teraz dziecka, ale gdyby się poczęło, przyjmujemy je z całą miłością. To jest zasadnicza różnica między antykoncepcją a naturalnym planowaniem rodziny. Więc kiedy małżonkowie zaczynają pokutować całym sercem za grzechy czasami wielu, wielu lat antykoncepcji, dopiero wtedy wraca miłość małżeńska do nich. Bóg zaczyna dawać im swoją miłość. Zaczynają otwierać się na Bożą miłość w ich sercach. Bardzo często skutkiem i konsekwencją takiej antykoncepcji jest nie tylko zniszczenie organizmu kobiety. Wystarczy zobaczyć tą ulotkę w tabletkach antykoncepcyjnych, ile tam jest drastycznych skutków ubocznych stosowania antykoncepcji. Ale też musimy wziąć pod uwagę to, że kiedy małżonkowie stosują antykoncepcję, to wołają do Boga. Bóg to słyszy. Bóg to słyszy. Nie chcę być matką, nie chcę być ojcem, nie chcemy dziecka, nie chcemy dziecka, nie chcemy dziecka. Skutki i konsekwencje tego grzechu, śmiertelnego grzechu, są dramatyczne. Bardzo często niepłodność, bardzo często problemy potem z dziećmi, które się poczynają i rodzą, ponieważ skutki i konsekwencje grzechu, tego krzyku matki, nie chcę być matką, tego krzyku ojca, nie chcę być ojcem, tego krzyku ich razem, nie chcemy dziecka. Jeśli to nie jest odpokutowane, to żyje w rodzinie, żyje w dziecku. Musimy mieć tą świadomość. Każdy grzech ma swój skutek i konsekwencje. Możemy przepraszać w sakramencie spowiedzi. Mamy ten grzech przebaczony, ale skutki i konsekwencje muszą być odpokutowane w szczególny sposób. W szczególny sposób. Dlatego jest tak ważne, kochani małżonkowie, abyście zrozumieli dramat i swoistą śmierć duchową, emocjonalną pomiędzy małżonkami, którzy stosują antykoncepcję. Jest tak ważne, kochani moi, to zrozumienie tego, ponieważ to wszystko, co się potem dzieje, nawet jak się dziecko pocznie, w tym krzyku nie chcemy ciebie, dziecko zaczyna to wszystko mocno przeżywać. W ogóle lęki matki, krzyki, pretensje ojca przez te pierwsze 9 miesięcy ciąży wręcz programuje tą pamięć emocjonalną dziecka. Ilu z nas, słuchających może tej konferencji, naprawdę było chcianych, kochanych, oczekiwanych, wytęsknionych? Potem przez całe życie otrzymujemy, wiecie, tysiące komunikatów z tych zranień pustki, nicości, śmierci, że jestem niekochany, niechciany. Słowa, gesty, twarz naszych rodziców, czy tych, którzy mieli nad nami jakikolwiek autorytet, cały czas jakby odciskają to fundamentalne nie chcemy ciebie w naszej psychice, w naszym ciele, które przecież pragnie być zawsze kochane bez względu na wszystko. I zobaczcie, że czasem z latami potem spragnienie miłości, ale nie mogący poradzić sobie ze swoją seksualnością. Zaczynamy uprawiać seks przed ślubem i okazuje się, że zaczynamy robić dokładnie to, co nasi rodzice robili z nami. Oni zabezpieczali się przed nami, żebyśmy się nie poczęli. A teraz my znowu zabezpieczamy się przed naszymi ewentualnymi dziećmi. I każdy taki akt seksualny z nastawieniem odrzucenia życia, które może się począć, uderza również w nas. Duch odrzucenia życia zaczyna nas infekować. To są tematy, których dosyć rzadko się podejmuje, ale one są niesłychanie ważne z punktu widzenia duchowego. Bardzo ważne. Chciałbym, kochani, żebyśmy przeszli teraz do kolejnej rzeczy, bo jesteśmy cały czas na początku Księgi Rodzaju, to jest bardzo ważne. Bóg daje wizję Adamowi i Ewie nad tym, w jaki sposób mają przejąć przez miłość posiadanie świata. Wizja. Do małżonków, którzy zaczynają życie małżeńskie, do tych, którzy już trwają w małżeństwie. Niesłychanie ważne. Czy wy macie wizję w ogóle dotyczącą swojego małżeństwa? Czy macie wizję dotyczącą tego, jak wasze małżeństwo będzie wyglądać za kilka lat? Wyobraź sobie sytuację, w którym twoje małżeństwo za kilka lat będzie wyglądać być może o wiele gorzej niż teraz, jeśli nic w tej chwili nie robi, żeby tego zmienić. Kiedy, nie wiem, konflikty, napięcia, kłótnie, niechęć wzajemna będzie się pogłębiała. Będziecie coraz bardziej oddalać się od siebie. Przepaść między wami będzie coraz większa z roku na rok. Ten obraz, który masz teraz w sercu, jeśli nic się nie zmieni dzisiaj, za kilka lat możesz już nie być mężem, możesz już nie być żoną. Będziecie po prostu po rozwodzie. Ten obraz jest najprawdopodobniejszą wersją wydarzeń, rzeczywistością, która was czeka. Dlatego tak ważne jest, aby mieć wspólną wizję. Tak jak Bóg dał wizję Adamowi i Ewie, dotyczącą ich powołania, tak każde małżeństwo powinno sobie usiąść, dzisiejszego wieczoru chociażby, popatrzeć na to, w jakim jesteśmy miejscu, i czy chcemy, żeby tak było za kilka lat, czy też nie? Jeśli nic nie zrobimy z tym, co dzisiaj może wydawać się powolnym oddalaniem się od siebie, coraz większymi napięciami pomiędzy nami, niezrozumieniami, żalami, pretensjami, to najprawdopodobniej za kilka lat już nie będzie naszego małżeństwa. Jak sobie wyobrażacie wasze małżeństwo za kilka lat? Jak wyobrażaliście sobie wasze małżeństwo przed ślubem? To jest bardzo ważne, żeby ustalić wspólną wizję waszego małżeństwa, mężu i żono. Jak chcecie, żeby wyglądało wasze małżeństwo za kilka lat? Weźcie długopis i zapiszcie bardzo konkretnie, nie ogólnie, będziemy się kochać. Nie, bardzo konkretnie. Jak chcecie, żeby wyglądała wasza relacja małżeńska za kilka lat? Jak chcecie, żeby wyglądała wasza relacja w stosunku do Boga za kilka lat? Jak chcecie, żeby wyglądała wasza modlitwa małżeńska za kilka lat? Jak chcecie spędzać wolny czas? Jak chcecie budować waszą relację z dziećmi? jak chcecie, w sytuacji, w której jesteście, nie wiem, pracujesz 10-12 godzin. Czy dzisiaj, zachorowując się na śmierć, wręcz nie mając czasu ani dla Boga, ani dla dzieci, ani dla żony, czy myślisz, że utrzymasz to małżeństwo przez kilka następnych lat? Czy tak ma wyglądać wasze małżeństwo przez kolejne lata, gdzie nie masz czasu na nic i dla nikogo? Trzeba to wszystko bardzo konkretnie sobie omówić. Na każdym etapie małżeństwa trzeba usiąść do swoistej wizji. Uczę tego moich chłopaków, Wojowników Maryi. Czy ty, mężu, masz wizję, gdzie chcesz być z żoną za kilka lat? W którym miejscu? Czy w ogóle widzisz ten kierunek, do którego masz iść? Czy macie wspólne plany, strategie, linie działania, inicjatywy? Co zrobić, żeby to marzenie, tą wizję, którą macie, za kilka lat zrealizować? Co dzisiaj postanawiamy, żebyśmy zaczęli realizować, by za kilka lat ta wizja, którą mamy teraz w sercu, stała się rzeczywistością? Ojciec, który jest głową rodziny, czy on wie w ogóle, w którym kierunku ma prowadzić rodzinę? Czy ma wizję dotyczącą tego, gdzie, jak, w jaki sposób mam prowadzić rodzinę? To jest Adam, który ma za zadanie przejąć władzę miłości po to, aby poprowadzić rodzinę do tego, aby zaludnili ziemię. Czyli wykorzystali pełen potencjał dany od Boga, żeby ta rodzina rozkwitała w swoim potencjale. Ja muszę wiedzieć, jako mąż, jako ojciec, w jaki sposób mogę to rozwinąć w swoim małżeństwie, w swojej żonie. To muszę ja sam zmienić. Możemy zapytać, ale skąd ja mam wiedzieć? Módlcie się, żeby Bóg dał wam wspólną wizję waszego małżeństwa. Módlcie się, aby Bóg dał wam pragnienia, wasze serca, gdzie On chce was poprowadzić, w którym kierunku. Potem razem rozmawiajcie o waszej wspólnej wizji. Włączcie w to dzieci, żebyście razem ustalali, gdzie idziemy, w którym kierunku. Wiecie, to jest bardzo ważne, ponieważ mężczyzna ma autorytet do tego, aby dawać poczucie bezpieczeństwa swojej żonie, swoim dzieciom. Kiedybym chociażby pracował w firmie i pytam szefa, na przykład szefie, czy szef ma wizję dotyczącą tego, gdzie jesteśmy za 10 lat, w jakim kierunku idziemy, jaki jest cel naszego rozwoju? Bym powiedział, nie myślałem o tym nawet. Jakoś tak z dnia na dzień robimy to, co robimy, ale nie wiem, gdzie będziemy jutro, co będziemy robić za tydzień, za rok, za dwa. Nie mam pojęcia, stary. Wejdź tam dalej tą frezarkę i obrabiaj to wszystko. Ja bym się czuł w takiej firmie bardzo niespokojny. Ja bym nie czuł bezpieczeństwa, że ja pracuję w firmie, gdzie jest odpowiedzialny szef, który ma wizję, który realizuje konkretną strategię, on wie, czego chce. Dopiero taki ktoś daje mi poczucie bezpieczeństwa. Jeśli mąż i ojciec w domu nie ma wizji, strategii dotyczącej poprowadzenia swojego małżeństwa i swojej rodziny w bardzo konkretne miejsce, konkretny cel, taki mąż i ojciec przestaje mieć autorytet. Żona czuje się niepewnie. Dzieci nie czują poczucia bezpieczeństwa. To są takie proste przełożenia, ale one są niesłychanie ważne. Kochani moi, warto napisać sobie nawet taki list. Bóg daje nam Słowo Boże jako list miłosny do każdego z nas, ale też jako instrukcję szczęścia dla każdego z nas. Słowo Boże. Bóg już od początku w Księdze Rodzaju daje nam słowo, które ma nas poprowadzić do szczęścia. Pięknie byłoby, gdyby na przykład mąż napisał list do swojej żony, żona do swojego męża, rodzice do swoich dzieci. Jako pragnienie serca dotyczące tego właśnie, gdzie chcemy iść razem. Jak bardzo zależy nam na wspólnym szczęściu. Jak bardzo cieszę się, że jesteś moją żoną. jak bardzo odkrywam w Tobie niesamowity potencjał, żebyśmy rozwinęli nasze małżeństwo. Jak bardzo fascynuję się tym, co w Tobie nieustannie odkrywam i razem możemy ubogacić się, żeby osiągnąć jakiś niesamowity cel w naszym małżeństwie. Tym podstawowym celem jest oczywiście rozwój miłości. Miłości, za którą tęsknimy i której pragniemy. Taki list rodzice mogą napisać do dzieci, uwalniając ich potencjał. Często pytam ojców, czy potrafisz tu i teraz wymienić 5 najpiękniejszych cech twojego dziecka. Okazuje się często, że rodzice czy ojciec nie jest w stanie wymienić 5 cech, które takich dobrych stron, które są dla niego zachwycające, z których on jest dumny u swojego dziecka. Nie? Czyli skupiamy się, a jak powiem, wymień 5 negatywnych rzeczy, które widzisz u dziecka czy u żony, nie ma żadnego problemu. Ale jak możesz budować potencjał, uwalniać potencjał swojej żony, swojego męża, swoich dzieci, jeśli skupiasz się na negatywnych rzeczach, które są w nich? Nie jesteś w stanie nawet ucieszyć się na tą wspólną wędrówkę, bo ciągle skupiasz się na tym, co jest złe. I w jaki sposób to komunikujemy cały czas do siebie, jak widzimy tylko zło. Więc chciałbym, kochani, abyście, zobaczcie, jesteśmy cały czas w pierwszych linijkach Księgi Rodzaju, a już ile możemy wyciągnąć z samego stworzenia Adama i Ewy i planu Boga na ich życie i na to, żeby szli i zaludniali ziemię i czynili ją sobie poddaną. To może na tyle na ten czas.
Dziękuję bardzo.